pomorskie uczelnie powołały specjalne zespoły, które mają się zajmować energetyką wiatrową. Zrobił tak również Uniwersytet Morski, tworząc Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej i budując Centrum Offshore. Co teraz dzieje się w centrum i dlaczego Uniwersytet zdecydował się na taki krok?
To była decyzja strategiczna. Myśmy do tej pory kształcili przyszłych wilków morskich, załogi statków szkolnych, statków handlowych. Natomiast po wojnie rozszerzyliśmy naszą ofertę do lądowego zaplecza gospodarki morskiej, a w 2021 po deklaracjach rządowych uznaliśmy, że trzeba wejść również w obszar, który tak szeroko się nazywa offshore, głównie w morską energetykę wiatrową, i prawie na wszystkich wydziałach uruchomiliśmy nowe specjalności, nowe kierunki, nowe studia poświęcone nowym źródłom energii, bo uważam, że w kraju potrzebna jest dywersyfikacja źródeł energii i to nam się sprawdza. Zaczęliśmy budować, taką decyzję podjąłem zaraz po objęciu stanowiska rektora, zaczęliśmy budować centrum offshore. W tej chwili ten budynek jest już gotowy, ukończony po odbiorach. W tej chwili następuje przeprowadzka zakładów Instytutu Morskiego do nowej siedziby, która znajduje się w Gdańsku w pobliżu twierdzy Wisłoujście. Budynek jest nowoczesny. Chcemy pod koniec lutego zrobić oficjalne otwarcie tego budynku. To będzie siedziba Instytutu Morskiego, ale również Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej.
A w jaki sposób wy jako wyższa uczelnia wspieracie sektor morskiej energetyki wiatrowej? To jest działalność dydaktyczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza. Na co pan przede wszystkim stawia?
No, szeroko idziemy. Tu staliśmy się jednym z najważniejszych graczy na rynku polskim, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową. To są badania podstawowe, badania środowiskowe, które prowadzi Instytut Morski dla takich potentatów jak Orlen czy PGE, i innych dużych spółek Skarbu Państwa, ale to także jest dydaktyka, to są badania, które wykonujemy w projektach polskich i międzynarodowych.
W ubiegłym roku Gdyński Uniwersytet Morski otrzymał na targach Baltex po Złotą Kotwicę za budowę centrum offshore obok twierdzy Wisłoujście właśnie. To ma być jedno z najnowocześniejszych centrów w Polsce. Na czym ta nowoczesność, jakby pan rektor mógł tutaj przybliżyć słuchaczom, ma polegać przede wszystkim? To są świetnie wyposażone laboratoria. Co to będzie?
To jest XXI wiek. Instytut Morski ma tradycję ponad 70-letnią, ale niestety siedziby były w kilku starych budynkach na terenie Gdańska. W tej chwili podjęliśmy decyzję, że trzeba to skonsolidować, umieścić w jednym miejscu, żeby był łatwiejszy przepływ informacji, łatwiejsze zbieranie danych. Budujemy tam nowoczesną macierz informatyczną, która zbiera te dane. Także to będzie takie, to centrum to nie jest nazwa przypadkowa. Centrum działalności związanej z morską energetyką wiatrową w naszej uczelni, ale chcemy również zaprosić inne instytucje do współpracy. Chcemy, żeby to powstała, tak jak kiedyś nawet o tym mówiłem, taka nasza dolina offshore'owa od Gdańska aż po Redę Wejherowo, bo w Trójmieście i w województwie pomorskim powstały dziesiątki firm, które chcą wejść w ten sektor i dla wszystkich jest miejsce. To jest sektor, to jest branża, w której będzie pracowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Także to, co my robimy, to, co robi Politechnika Gdańska, inne politechniki, inne uczelnie, to wszystko jest, brakuje jeszcze szkół średnich, trzeba tą kadrę nie tylko z wyższym wykształceniem przygotować, ale również tych pracowników, którzy tam będą pracowali na co dzień. Także próbujemy to koordynować.
Ale przygotowujecie tą kadrę, no bo są studia podyplomowe.
Są studia podyplomowe, są studia pierwszego stopnia, są studia drugiego stopnia, jest współpraca z tymi największymi firmami na rynku polskim i to się powoli uzupełnia, jest nasza aktywność w różnych stowarzyszeniach, komitetach, radach, które są temu poświęcone. No, podeszliśmy bardzo szeroko do tematu i teraz jest to jeden z trzech najważniejszych naszych obszarów działalności.
A jak idzie pozyskiwanie funduszy na te inwestycje? Gdzie one są zapisane?
Fundusze pozyskujemy gdzie się da, a przede wszystkim są to nasze własne fundusze. Jeśli chodzi o Centrum Offshore, to ponad 20 milionów uzyskaliśmy z funduszy, które są koordynowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, ale to są fundusze europejskie. Natomiast cała reszta pieniędzy potrzebowaliśmy na budowę Centrum Offshore pochodziła ze sprzedaży dotychczasowych siedzib Instytutu Morskiego. To nam się zbilansowało. W tej chwili rozmawiamy z Ministerstwem Infrastruktury na temat dołożenia brakujących pieniędzy na wyposażenie tego centrum. Możemy oczywiście tam przenieść stare nasze komputery, urządzenia, przyrządy pomiarowe, z których korzystaliśmy dotychczas, ale wolelibyśmy, żeby to przy okazji nie tylko się budynki zmieniło, ale całe wyposażenie i to robimy.
Co chciałby pan przede wszystkim zrealizować na uczelni w 2024 roku? Jakie wyzwania największe dla pana?
Dla mnie najważniejsze to jest rok wyborczy. To nie tylko wybory samorządów, ale to są wybory również na uczelni i być może, że moja działalność, praca dla uczelni zakończy się w sierpniu tego roku, bo kończy mi się kadencja.
Ale być może nie.
To jest moja pierwsza kadencja. Podjąłem decyzję, że będę startował w najbliższych wyborach i gdyby udało się przejść obronną ręką ten okres i zostać rektorem na kolejną kadencję, no to wyzwania są dosyć duże. Zresztą część wyzwań jest z poprzedniej kadencji. Zostając rektorem, zastałem sytuację następującą. Pandemia, 2 lata z głowy, potem wojna na Ukrainie, potem kryzys gospodarczy. Trzeba było zaciskać pasa. Natomiast są pewne projekty, które są niezmienne. Musimy poszukać możliwości budowy nowego statku szkolnego, następcy Daru Młodzieży.
Co w tym temacie się dzieje?
No cały czas wiąże mnie uchwała z Senatu naszej uczelni. Zostałem zobowiązany, żeby zintensyfikować działania zmierzające do wymiany tego statku. Ten statek więcej niż 50 lat nie ma szans przeżyć. Ta blacha jest coraz cieńsza. Także dzięki załodze, dzięki władzom uczelni udaje nam się ten statek utrzymywać w doskonałym stanie. Jak ktoś staje na nabrzeżu, widzi piękny, biały, na biało pomalowany statek. Natomiast oto widzimy, że to jest końcówka. To jest ostatnie 5, 6, może 8 lat działalności.
Ale jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby wybudować nowy żaglowiec dla Uniwersytetu Morskiego?
No przede wszystkim musimy znaleźć źródło finansowania i tutaj musimy współpracować w tym zakresie z władzami, z rządem, z Ministerstwem Infrastruktury. Poprzedni minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej po zakończeniu rejsu dookoła świata rzucił hasło: budujemy następcę Daru Młodzieży, i to był pomysł ministra, który potem był wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury. Rozumiem, że mamy ciągłość władzy w Polsce i władza będzie o tym, będziemy mieli sprzymierzeńców.
W ciągu 5 lat nic się nie działo.
No nic się nie działo, bo tak jak mówię, była pandemia, to ja wiedziałem, że to nie jest dobry okres na to, żeby ten temat drążyć. Potem był kryzys związany z wojną na Ukrainie, a teraz przy tych zmianach, przy możliwości otwarcia KPO, być może, że to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć dalsze rozmowy. My plany, zalążek planów mamy, rozmawiamy z inżynierem Choreniem, który jest budowniczym wszystkich najważniejszych żaglowców w ostatnich latach. Mamy kontakt z byłymi komendantami Daru Młodzieży. Poprosiliśmy ich o ich opinię na temat tego, jak ten nowy statek miałby wyglądać. Bo tu trzeba znaleźć pewien kompromis, czy to ma być statek nowoczesny na XXI wiek, czy też ma mieć również rozwiązania tradycyjne, klasyczne, które były na Darze Pomorza, na Lwowie, czy na Darze Młodzieży.
A pan jakby chciał, jakby pan widział taką jednostkę?
No jestem tradycjonalistą. Ten statek służy przede wszystkim do tego, żeby młody adept sztuki pływania, marynarstwa, nabrał szacunku do morza i żeby się nauczył pracy w zespole. Zatem jak najbardziej spartańskie warunki, myślę, że powinny tutaj być zorganizowane tym młodym ludziom, ale jednocześnie z wskazaniem, w którym kierunku idziemy, czyli trochę automatyki, informatyki, elektroniki, jak najbardziej.
Ale Dar Młodzieży, jeżeli będzie pływał, a nie będzie decyzji o budowie nowego, to ile jeszcze może wytrzymać na morzu?
No nie sądzę, to na pewno nie 10 lat. To jest okres mniejszy niż 10 lat. My będziemy wszystko robili, żeby go utrzymać w jak najlepszym stanie. To proszę się o to nie martwić, ale w pewnym momencie no tam na tym statku lądują młodzi adepci sztuki. My nie możemy wysłać ich na statek niebezpieczny. Jak stwierdzimy, że statek się już nie nadaje do żeglugi, to po prostu zawiesimy dalszą działalność.
Ale uczelnia myśli też jeszcze o budowie innej jednostki zastępującej statek szkoleniowy Horyzont.
Tak, statek instrumentalny Horyzont 2 też już jest starzeje i myślimy o budowie nowego statku, którego moglibyśmy wykorzystać również do badań, które prowadzi Instytut Morski. W Instytucie Morskim mamy statek badawczy IMOR i w miejsce tych dwóch statków chcielibyśmy zbudować nowy statek, który służyłby zarówno do szkolenia przyszłych marynarzy, kursów radarowych, manewrowych i tak dalej, ale także, żeby prowadził badania środowiskowe.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk. Gość popołudnia.